Znak był, to możemy zaczynać. W sesji dłuższej, jak Pan Bóg pozwoli, to będziemy mieli kilka tych konferencji. Taką moją intencją jest, żeby trochę z Wami poczytać Diadocha z Fotiki, którego pisma wyszły wszystkie niedawno. Udało się w końcu to zebrać. Darek po przeczytaniu Diadocha zadzwonił do mnie i powiedział mi: mistrzu, to są chyba impresje. Rzeczywiście ja we wstępie próbowałem te impresje jakoś uporządkować. Nie jest to proste. Diadoch nie jest prosty, ale też chciałbym go trochę z Wami przeczytać przez pryzmat doświadczenia, jak tego ostatniego, może też trochę szerszego, bo myślę, że właśnie to jest ten walor tych pism, że można je czytać przez pryzmat własnego doświadczenia. Jest taka przygoda moja ostatniego tygodnia, która, jak próbowałem ją ubrać w słowa, żeby Wam powiedzieć, to okazała się dla mnie bardzo kluczowa i nawet myślę, że znacznie przełomowa. Jest to związane z jakimś nową odsłoną i sam nawet nie spodziewałem, że takie drobne rzeczy, jakie w zasadzie codzienne, mogą powodować we mnie taką burzę, taką przemianę. Zaczęło się to wszystko w zeszłym tygodniu, kiedy byłem na wizytacji razem z takim bardzo świętobliwym mnichem, który jest takim prawdziwym mnichem, zewnętrznie i wewnętrznie. Także ja przy nim to jestem taki trochę przebieraniec, a on to taki prawdziwy. No i na tej wizytacji posadzono mnie w chórze obok takiego brata, który był duży, ale śpiewał czy recytował w taki sposób ekstatyczno-wieszczący, z taką ekspresją mocną. No więc ukuło mnie to od samego początku, no ale stwierdziłem, no może trzeba to po prostu wytrzymać. Po jakimś czasie oczywiście pojawiła mi się myśl, no na litość boską, troszeczkę ciszej, ale nie reagowałem. Mówię, trzeba wytrzymać. Potem się zastanawiałem, dlaczego mnie to tak kuje. Dlaczego mnie kuje taki sposób ekspresji? Dlaczego mnie to tak kuje wewnętrznie? No, jakby czara się przelała w momencie, kiedy czekaliśmy na tego brata na rozmowę i ten świętobliwy mnich mi mówi: ile bruyon? On jest głośny. I to słowo bruyon francuskie, ono mnie tak wstrząsnęło, dlatego że ja usłyszałem w tym słowie wszystko to, co mnie tak kuło. Taki trud, taką masywność tego, taki ciężar, brud też tego wszystkiego. I sobie uświadomiłem, że to nie chodzi, że tu chodzi o to, że ten hałas, on jest częścią chaosu. Że ten hałas wybrzmiewa z chaosu. I że ja jestem częścią tego chaosu. Chaosu, hałasu, informacji, dźwięków, obrazów, treści, ale też tego takiego agresywnego, bardzo ekspresywnego ja, które chcę zamanifestować. I tu się chyba rozbiłem w tym momencie, ponieważ to mnie tak przytłoczyło, że właściwie ta rozmowa mi tylko pokazała, że właściwie ten chaos dzieje się stąd, że człowiek funkcjonuje tak do połowy. Jest taki świat do połowy. Jak potem chodziłem sobie po Wirydarzu, tam są takie popiersia. I sobie pomyślałem, patrząc na te popiersia, że to jest właśnie dokładnie obraz tego, jak funkcjonuje człowiek. Od głowy do popiersia. Nie? Stąd dotąd funkcjonuje. To jest ten taki... I on jest marmurowy. Stąd dotąd jest marmurowy. Nie? To znaczy, że tu w ogóle już niżej nic nie ma. A do popiersia jest marmurowy, jest zamurowany. I te marmurowe popiersia to pokazały mi, że to jest pewien sposób funkcjonowania w świecie. Że to jest takie funkcjonowanie w ramach chaosu, w którym ja, nie zdając sobie z tego sprawy, tworzy jeszcze większy chaos, przeświadczony o tym, że to ja mam rację. Dlatego, że rozmowa z tym bratem no, pokazała mi, że on jest absolutnie przekonany o tym, że no wszyscy powinni tak. No, jestem aktywnie zaangażowany w liturgię, jestem aktywnie zaangażowany we wszystko, nawet bym powiedział, że jestem w porządku, że to jest coś, co powinno być godne do naśladowania, nie? No i tak, taka bezradność, która wiąże się z tym, że no właściwie jak to powiedzieć, że no, no ale coś tu zgrzyta, no coś, jest jakiś chaos, jest jakiś hałas, który tutaj nie pasuje, nie? Do tego twojego porządku marmurowego od góry głowy do popiersia, nie? Ale to nie przestaje, dlatego że ten marmurowy porządek stąd dotąd, gdzie głowa jest w centrum, on tworzy takie głębokie przekonanie. Takie głębokie przekonanie, które zamyka całkowicie na odbiór rzeczywistości. Czyli na przykład na to, że mogę mieć takie poczucie, że na przykład no, jestem za głośny albo jestem zbyt aktywny. Nie? No macie czasami takie doświadczenie, że jesteś gdzieś w towarzystwie albo ktoś przychodzi w ogóle i on jest taki nachalny, taki wszędobylski. Nie? Ciągle coś mówi, ciągle tworzy jakiś hałas, ciągle o coś pyta i on w ogóle nie czuje, ta osoba nie czuje tego, że coś tu nie gra, tak? Że coś tu, że w tym chaosie, w tym marmurowym świecie do połowy, to wszystko jest takie, no, no ale o co chodzi? Problem z tą komunikacją, na jaki ja napotkałem, jest taki, że właściwie no nie wiem, jak to zakomunikować, bo odpowiedź jest, no ale o co chodzi? Przecież chyba o to chodzi, żeby się włączać w liturgię, nie? Choć o to chodzi, żeby być aktywnym. Więc nagle zobaczyłem, że to jest jakby to odcięcie, ten moment, kiedy żyję w takim półświecie, w którym tworzę swoją wizję tego, o której jestem bardzo przekonany. Bez, czy z zamknięciem, może bez to za duże słowo, ale z takim zamknięciem na wrażliwość na to, co jest z zewnątrz. Nie? Na to, że proszę, może kogoś innego to drażnić, może kogoś innego to nawet kłuć. Taki mój sposób funkcjonowania. Ale tak sobie pomyślałem dalej, chodząc i patrząc na te półpiersia, popiersia, że stąd się rodzą te ideologie wszystkie, te wszystkie izmy. One się właśnie rodzą z tych marmurowych filozofii widzenia świata takiego do połowy. Bez kontaktu z tym, co jest niżej. Bez kontaktu z taką przestrzenią właśnie wrażliwości, taką przestrzenią empatii, może też przestrzenią ducha. No i sięgnijmy do Diadocha, bo on pisał też coś o tych psalmach. Gdy dusza obfituje w swe naturalne owoce, wielkim głosem wyśpiewuje psalmy i chce modlić się na głos. Gdy zaś działa w niej Duch Święty, w wielkim uspokojeniu i ze słodyczą śpiewa psalmy oraz modli się w skrytości serca. Pierwszemu stanowi towarzyszy złudne zadowolenie, drugiemu zaś duchowe łzy, a następnie radość, która miłuje odosobnienie. Pamięć o Bogu bowiem pozostaje gorąca dzięki umiarkowanemu głosowi i przygotowuje serce, by miało w sobie łagodne i przynoszące łzy myśli. W ten sposób można rzeczywiście zobaczyć nasiona modlitwy zasiane ze łzami w ziemi serca z nadzieją, że będzie się żąć w radości. Kiedy jednak przygniata nas jakieś wielkie przygnębienie, trzeba nieco głośniej śpiewać psalmy, wznosząc głos duszy z pomocą radości i nadziei, dopóki owa gęsta chmura nie zostanie rozproszona przez powiew melodii. Jakieś tam możliwość jeszcze zmiany jest. jakaś jeszcze możliwość zmiany jest. Ale zobaczcie, ten opis dokładnie oddaje to moje poczucie, że coś tu nie gra, że jednocześnie ta pewność siebie, taka naturalna pewność siebie związana z tym, że ja jestem o tym głęboko przekonany, to jest mój sposób życia, to jest moja filozofia marmurowego popiersia, to jest mój sposób reakcji na rzeczywistość. I dlatego muszę to zamanifestować. Wyśpiewuję głośnym głosem, wielkim wyśpiewuję psalmy i chcę modlić się na głos. Towarzyszy temu złudne zadowolenie. Złudne zadowolenie. Takie przekonanie o tym, że ja jestem w porządku. Dlatego, że w tym świecie zredukowanym dotąd to głowa jest w centrum. To ja jest w centrum. Nie? Natomiast drugiemu temu sposobowi śpiewu psalmów w uspokojeniu i ze słodyczą towarzyszą duchowe łzy i radość. Czyli łzy i radość wskazują na pewną wrażliwość wewnętrzną. Pierwszy etap, ten pierwszy sposób jest takim sposobem niewrażliwym, pewności siebie. A drugi sposób, o którym mówi Diadoch, jest związany z wrażliwością. Ta wrażliwość jest owocem ducha. Czyli chodzi o to, żeby mieć kontakt z tą przestrzenią poniżej tego popiersia. Czyli nie redukować swojego życia tak do połowy. To doświadczenie hałasu i chaosu, ono wywołało we mnie smutek. Taki smutek, że jakby to on jest wszechobecny, ten chaos. Wszechobecny. Jakby to jest, wiecie, to jest trochę tak, jak człowiek sobie uświadamia, że ma brudno w pokoju. Żyjesz, robisz różne rzeczy i nagle sobie uświadamiasz, że tu jest brudno. Patrzysz na to i widzisz to teraz. I to jest trochę tak, taki miałem właśnie doświadczenie, że nagle sobie uświadomiłem, że ja mam tu brudno, że cały czas uczestniczę w takim rzeczywistości, która jest chaotyczna i hałaśliwa. I tego jest mnóstwo. Z tych ideologii, z tego życia zredukowanego tylko do tego fragmentu, narodzi się też właśnie takie wielkie przekonanie o tym, że ja mam rację. Jednym z takich elementów, nie wiem, może też spotkaliście to, że jak się zwraca uwagę, nawet delikatnie bardzo próbując, to zaraz się napotyka na opór. Nie? Momentalnie. To ja, które jest tak mocno zamurowane już w tym, w tej przestrzeni głowy, ono nie dopuszcza do tego, że ja się mogę mylić. To znaczy, ja nawet nie wchodzę w polemikę z tym, że być może, że mój śpiew czy recytacja psalmu może być niewłaściwa. Ja od razu wytaczam armatę, która pokazuje, że ja mam rację. Ego chce się bardzo bronić, usprawiedliwia się. To znaczy, że ma nie możność uznania własnego błędu. To jest jedna z takich papierków lakmusowych, które sprawdza, czy rzeczywiście ta wrażliwość ze środka ona jest, czy jej nie ma. Bo jeżeli wrażliwość ze środka jest, to chociaż się chwilę zastanowię, że być może. Nie? Być może. A jeżeli nie ma tej wrażliwości, że to jest wszystko zamurowane dotąd, to od razu przy pierwszym spotkaniu jest zaraz nie. Nie. Ja mam rację. Ja się muszę usprawiedliwić. To była pierwsza odsłona. Druga odsłona była jeszcze bardziej groteskowa, ponieważ po dłuższej przerwie covidowej wsiadłem w pierwszy raz w samolot z Amsterdamu do Warszawy. I po tygodniu przerwy usłyszałem pierwszy raz język polski. Przepraszam, że to powiem, ale to jest najbardziej wulgarny język, jaki znam. Nie znam innego języka, którym by było tyle wulgaryzmów, ile jest w polskim. I wszystko to usłyszałem w samolocie. A z drugiej strony tak sobie siedziałem i mówię sobie, mówią, że ten język polski jest trudny. A właśnie tu słyszę dwóch gości, którzy przy pomocy kilku wulgaryzmów z przedrostkami są w stanie opisać całą rzeczywistość. Całą rzeczywistość. Ale wiecie, to druga odsłona tej wulgarności, ona nie tylko wywołała smutek, ale mnie zabolała. Po prostu mi się zrobiło wstyd. Siadłem tam skulony i mi było po prostu wstyd. I też od razu mi przyszła taka refleksja, dlaczego mi jest wstyd? No wstyd jest mi za nich, że po prostu, no, chociaż mogliby jedno zdanie skonstruować bez użycia tych wulgaryzmów, a z drugiej strony jest mi wstyd, bo ja też w tym uczestniczę. Bo ja też mam w tym swój udział. I znowu ten cały ciężar tego na mnie spadł, ale z drugiej strony też zobaczyłem, że to jest język, który jest językiem agresji. Cały czas, nie? Ta komunikacja jest komunikacją agresji. Takim uderzaniem w drugiego człowieka. Nie? To jest takie poczucie, że jakbym żył trochę w takim matriksie. Nie? Wskoczyłem do tego samolotu i sobie uświadomiłem, że to jest jakiś matryks. Że to jest jakieś tak wszystko chaotyczne, tak agresywne, że to jest momentami nie do uniesienia. Że to jest jakaś mgła. No i zobaczmy, co pisze Diadoch o tych mgłach. Gdy nad stworzeniem wieje wiatr północny, powietrze, które jest wokół nas, pozostaje czyste, ponieważ natura tego wiatru jest delikatna i oczyszczająca. Kiedy jednak wieje wiatr z południa, wokół chmurzy się, ponieważ ze swej natury wiatr ten przynosi mgły i przez swoje pokrewieństwo z chmurami przywiewa je ze swoich stron, okrywając nimi całą ziemię. Podobnie rzecz ma się z duszą. Gdy pobudzana jest do działania przez tchnienie Świętego Ducha Prawdy, znajduje się poza mgłą demonów, a gdy wieje w niej silnie duch błędu, cała jest ocieniona chmurami grzechu. Powinniśmy więc zawsze kierować się ze wszystkich sił ku dającemu życie i oczyszczającemu powiewowi Ducha Świętego, który, jak to ujrzał w świetle wiedzy prorok Ezechiel, był wiatrem z północy. Żeby kontemplacyjna część naszej duszy pozostawała zawsze jak najczystsza, po to, abyśmy oddawali się bezbłędnie boskim kontemplacjom, oglądając w powietrzu światła to, co do niego należy. Albowiem jest to światło prawdziwego poznania. Wiatr z południa przynosi mgły, przynosi chmury. Teraz ostatnio w Polsce są alerty burzowe w różnych częściach Polski. Tak sobie pomyślałem, że to chyba powinien być taki ogłoszony taki alert na cały świat. Że jest alert burzowy teraz, pomarańczowy przynajmniej, co najmniej pomarańczowy, związany z tym wiatrem z południa, który przywiewa taką mgłę błędu, mgłę niewidzenia. I znowu smutek, który pokazuje mi, że ja nie jestem w stanie, takie miałem przemyślenia w tym samolocie, nie jestem w stanie całkowicie zrezygnować z przemocy. Że to jest część mnie. I tak sobie pomyślałem, no i co, Maksymilian, tyle lat w klasztorze, tyle lat medytacji i jesteś w tej mgle tak jak wszyscy inni. A z drugiej strony pojawił się taki promyk nadziei, że zostaje tylko jedna sytuacja w tym całej marmurowej rzeczywistości i mgły. Że trzeba po prostu zejść niżej. Kontemplacyjna część duszy, to ja myślę, że jest od mostka w dół. Na pewno nie w tej części popiersia. Nie w tej części marmurowego popiersia. Tu nie ma, tutaj nie mamy zdolności kontemplacji. Tu mamy zdolność analizy, zdolność właśnie tworzenia ideologii, własnych filozofii i bronienia swojego ego. Tu mamy zdolność tego. Tu mamy zdolność agresji, a emocje, wrażliwość, wszystko jest niżej. I jeżeli tu nie ma kontaktu z tym, im mniej jest kontaktu z tą rzeczywistą, kontemplacyjną częścią duszy, jak to mówi Diadoch, i mniej jest tego otwarcia na ten wiatr północny, który jest powiewem Ducha Świętego, tym bardziej ta mgła gęstnieje. Im mniej jest tego otwarcia na ten północny wiatr Ducha Świętego, tym ta mgła uniemożliwia coraz bardziej widzenie rzeczywistości. A we mgle jeden zwraca się przeciwko drugiemu, bo się nie rozpoznajemy. Dopiero jak się rozpoznamy, zobaczymy, to dopiero wtedy nie możemy rozpoznać. To jest pierwsza. Im mniej jest tego zejścia w dół, tym mniej jest też takiej empatii i wrażliwości na rzeczywistość, na drugiego człowieka, a z drugiej strony też świadomość tego, że ta mgła będzie nieustannie, że ta pokusa, że ten wiatr z południa będzie wiał i przywiewał wciąż te chmury. Właśnie takiego języka szakala, takiej agresji. Będzie przywiewał te chmury po to, żeby odgrodzić od tego, co jest niżej. I tak sobie pomyślałem, że to jedyna, też odkrycie, zobaczcie, odkrycie normalnie kopernikańskie, że to trzeba się medytować, po prostu trzeba się modlić. Że to właściwie, żeby nie zwariować, żeby nie zgubić w ogóle azymutu w tej mgle, żeby nie dać się zwulgaryzować, no to trzeba zejść niżej. Zejść z tego marmurowego popiersia niżej. Żeby nie zwariować, trzeba coraz bardziej przywoływać ten wiatr z północy, żeby rozpraszał chmury, żeby one nie gęstniały, że coraz bardziej, bo inaczej to jest trochę tak jak z taką bojką, nie? Im głębiej, tym jest spokojniej, a im bardziej jestem wybijany na powierzchnię, tym bardziej jestem miotany przez wiatr. Im bardziej jestem wybijany na powierzchnię, tym bardziej jestem miotany przez wiatr. Traci się wrażliwość. To jest taka jedyna pociecha, która tutaj jest. A z drugiej strony też po raz pierwszy chyba, nie pamiętam, czy wcześniej tak miałem, ale po raz pierwszy jakoś mnie to zabolało. Że to nie jest tylko kwestia tego, że jakby intelektualnie to rozumiem, ale mnie to ukłuło. To po prostu mnie zabolało tak wewnętrznie, że ja po prostu poczułem odrazę. Taką, że nie chcę w tym uczestniczyć, po prostu to mnie boli. Ale oczywiście, co tu zrobić? Trzeba to jakoś funkcjonować, ale z drugiej strony taka niezgoda. Nie? Na to. Myślę, że to jest, dlatego wam o tym mówię, że to jest jakieś przełomowe. Nie wiem, czym to się jeszcze zaowocuje, ale jest to taki przełom, nawet jak już wróciłem i na następny dzień wstałem rano, to jeszcze czułem taki, tak jakbym się zatruł po prostu czymś przez ten cały czas, nie? Tak jakby coś mnie tam jeszcze trawiło i taka niezgoda na to, że już po prostu nie chcę po prostu w tym uczestniczyć. A z drugiej strony, co ja mogę? Co my możemy zrobić? Jak wiatr z południa wieje, mgła gęstnieje, chmury są, co możemy zrobić? Jak filozofia dzisiaj jest właśnie taka, żeby te marmurowe popiersia sobie wystawiać. Jak mi ktoś kiedyś wystawi marmurowe popiersie, to go będę straszył do końca życia. Ale filozofia jest taka, wystawiać to jest wszystko, żeby ego było triumfujące, żeby ego było tym, żeby tworzyć kolejne izmy, które są wykluczające oczywiście, absolutnie są wykluczające. To jest tak, że wyznawcy mojej filozofii tak, ale już wyznawcy innej filozofii nie. To już jest absolutnie jasna sprawa. I gdyby wszyscy wyznawali moją filozofię, to świat by był inny. To wszystko jest wykluczające, to wszystko jest nasz sączone przemocą, a jednocześnie z takim przeświadczeniem, że oto ja teraz jestem zbawcą ludzkości. Ja odnalazłem w ogóle sposób na funkcjonowanie. Nie? Marmurowa filozofia. Jeżeli to jest tylko koncepcja, jeżeli to jest tylko z głowy, jeżeli to jest tylko z tej przestrzeni przemyśliwania świata, bez kontaktu z tą wrażliwością wewnętrzną, z tą częścią kontemplacyjną, to będzie tylko dolewaniem oliwy do ognia, nic więcej. Nie, w ten sposób się nie, nic się nie zmieni. Mam takie doświadczenie, czy przeświadczenie może bardziej, że jakoś tego jest więcej teraz. Nie wiem, czy wy tak macie, ale czy to tam w Warszawie, czy w innych miejscach jest to inaczej, ale ja jak się wynurzyłem z tego Lubinia po tej pandemii, to miałem tak, zalała mnie taka fala, że jakoś z chaosu, hałasu, tej agresji, tego wulgaryzmu jest tak dużo, że aż po prostu to jest nie do uniesienia czasami. I nie wiem, czy to jest tylko efekt, skutek uboczny siedzenia przez dłuższy czas w odosobnieniu, czy to jest po prostu rzeczywistość. Tego nie wiem, dlatego nie chcę, żeby to była jakaś diagnoza rzeczywistości, ale takie mam przeświadczenie, że to jest to. Więc co ja mogę teraz zrobić? No mogę, jedyne co ja mogę, to po prostu schodzić niżej. Odwracać się, przywoływać ten wiatr z północy, ten powiew ducha, żeby te mgły się coraz bardziej rozrzedzały, żeby to była coraz większa przejrzystość. Tylko to mogę zrobić, nic innego nie jestem w stanie zrobić. Przez następne dni jeszcze trochę poczytamy Diadocha o różnych rzeczach, między innymi też o rozeznawaniu duchów.